Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Czekałem, czekałem na Pana, a On się nade mną pochylił i usłyszał mój lament.
Wzajemne uznanie zaniedbań w dialogu katolicko-żydowskim oraz wyrażenie woli braterstwa w duchu wskazań Jana Pawła II to kluczowe elementy międzyreligijnego panelu w Krakowie. Powiemy o konferencji z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i rabina Davida Rosena w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum. Następnie ksiądz Tomasz Jaklewicz przedstawi drugie z wielkopostnych rozważań o grzechach głównych. Dzisiejszy temat – chciwość. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam Państwa na piątkowe wydanie magazynu. Kardynał Stanisław Dziwisz i rabin David Rosen wezwali swe wspólnoty do kontynuowania linii dialogu zapoczątkowanej przez Jana Pawła II. Obaj uczestniczyli w międzynarodowym panelu zorganizowanym w piątą rocznicę śmierci ojca Stanisława Musiała, jezuity, orędownika dialogu obu religii. Było to wydarzenie historyczne, uważa ksiądz Janusz Salamon, jezuita, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu, które zorganizowało konferencję.
Wyjątkowa międzynarodowa konferencja międzyreligijna koncentrowała się wokół dialogu, panelu dwóch wysokich przedstawicieli Kościoła katolickiego i wspólnoty żydowskiej. Z jednej strony kardynał Stanisław Dziwisz, który w swoim wspaniałym przemówieniu potwierdził wolę kroczenia linią wyznaczoną przez ojca świętego Jana Pawła II. Z drugiej strony rabin David Rosen, którego bez przesady można nazwać najwyższym przedstawicielem wspólnoty żydowskiej w dialogu z Kościołem katolickim, dlatego że jest szefem Komitetu do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Naczelnego Rabinatu Izraela, jest szefem Komitetu do Spraw Dialogu z Chrześcijaństwem American Jewish Committee, który jest najstarszą i najważniejszą żydowską organizacją w Stanach Zjednoczonych. Dlatego jego wizyta tutaj, jego dialog, jego wymiana z naszym arcybiskupem metropolitą krakowskim była wydarzeniem na skalę międzynarodową. Gościliśmy też liderów najważniejszych centrów dialogu chrześcijańskiego, żydowskiego, zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Obydwaj mówcy podkreślali, że w ostatnich miesiącach pojawiały się obawy, napięcia w tych naszych relacjach i ta dzisiejsza konferencja i bardzo odważne i bardzo głębokie, płynące z serca deklaracje kontynuacji dialogu, poszukiwania pojednania, one robiły wrażenie, jakby były takim przejaśnieniem się zachmurzonego nieba. Ksiądz kardynał całe przemówienie wygłaszał z Krakowa, miasta Kazimierza Wielkiego, jak podkreślił, który był przyjazny Żydom i sprawił, że Polska stała się drugą ojczyzną żydowskiej diaspory i miasta Jana Pawła II. I to bardzo wspaniałe, że jako biskup Krakowa podkreślił, że tutaj spod Wawelu od grobów królewskich obiecuje i przyrzeka, że Kościół w Polsce będzie kroczył drogą wyznaczoną przez Jana Pawła II.
Proszę księdza, patrząc w przyszłość, kardynał Dziwisz zaproponował dziś pewną rzecz, mianowicie dialog młodych pokoleń, spotkania młodych. Czy one są już realizowane? Jeżeli tak, to jak się to dzieje? Czy mają szansę przyczynić się do przełamania nastawienia starszych pokoleń?
Po pierwsze, już się odbywają. Po drugie, jak zresztą ksiądz kardynał wspomniał, nie tylko ta konieczność wymiany jest postulowana przez obydwie strony, także przez stronę izraelską, bo tu chodzi jednak przede wszystkim o młodzież z Izraela, która w dużych liczbach co roku przyjeżdża na pielgrzymkę do miejsc martyrologii swojego narodu i są podejmowane kroki w tym kierunku. Ja myślę, że ta deklaracja księdza kardynała to nie tylko prośba, oczywiście to było też prośba o to, abyśmy się wzajemnie wspierali w tym dialogu, zważywszy, że tak bardzo niewielu Żydów mamy tutaj w Polsce i zważywszy, że tak bardzo trudno jest stworzyć to pozytywne nastawienie, stworzyć przyjazne relacje, kiedy nie mamy możliwości spotkania. I właśnie tutaj w Krakowie akurat te możliwości spotkania z tą młodzieżą są. Ta młodzież izraelska tutaj regularnie spotyka się w liceach, ale chodzi o to, aby młodzież izraelska, no podróżując jednak po całym kraju, będąc przynajmniej w kilku miastach, spotykała się z tą młodzieżą polską także w mniejszych ośrodkach. I ja sądzę, że ta prośba księdza kardynała to jest jednocześnie deklaracja i zachęta dla Kościoła katolickiego w Polsce, także dla proboszczów na przykład, aby udostępniali salę na takie spotkania.
Konferencja zwieńczyła dziś wręczenie nagrody imienia księdza Stanisława Musiała za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Powiedzmy słowo o nagrodzie i o laureatach.
Nagroda imienia księdza Stanisława Musiała jest wręczana w dwóch kategoriach. Jedna to za inicjatywy społeczne, a druga za twórczość pisarską, artystyczną. Twórczość, która oddziaływuje na naszych rodaków, twórczość i aktywność społeczna, która służy pojednaniu i zbliżeniu chrześcijan i Żydów. Pierwszym laureatem nagrody księdza Musiała w kategorii za twórczość został pan profesor Jan Błoński. Nagroda została przyznana jeszcze jesienią roku 2008. Każdego roku będzie wręczana w rocznicę śmierci księdza Stanisława Musiała. Pan profesor Jan Błoński zmarł przed kilkoma tygodniami, ale już wcześniej wiedzieliśmy, że był bardzo chory i przyznanie tej nagrody było uhonorowaniem wieloletniej działalności człowieka, który zainicjował w Polsce odważną debatę nad trudnymi problemami w historii relacji chrześcijańsko-żydowskich w Polsce. Swoim artykułem opublikowanym w Tygodniku Powszechnym 20 lat temu Biedni Polacy patrzą na getto zachęcił nas do tego, także podkreślając motywację chrześcijańską, zachęcił nas do odważnego spojrzenia na przewinienia i niedociągnięcia Polaków w stosunku do Żydów, zwłaszcza w czasie zagłady i w pierwszych latach po wojnie, w których nie brakowało historii tragicznych, w których nie brakowało także przykładów małości Polaków, polskich chrześcijan wobec Żydów. Ksiądz kardynał Dziwisz w dzisiejszym przemówieniu zwrócił na to uwagę, że chrześcijanie nie powinni się bać trudnej prawdy o swojej przeszłości, dlatego że chrześcijanie mają przecież tą zachętę Jezusa Chrystusa, żeby poznając prawdę swojej grzeszności i przyjmując łaskę Boga, dzięki której możemy się zmienić, możemy się nawrócić, na podobieństwo świętego Piotra, żebyśmy zapłakali niejako nad tym, co było trudne w tej historii chrześcijańsko-żydowskiej w Polsce, i abyśmy zaczynali na nowo. Nie musimy zawsze pozostawać wrogami. Możemy zacząć zawsze na nowo.
A jeśli chodzi o drugiego z laureatów nagrody księdza Stanisława Musiała, myślę o kategorii za inicjatywy społeczne.
Nagrodę za inicjatywy społeczne otrzymała miasto i gmina Chmielnik. Nagrodę odebrał pan burmistrz miasta Chmielnika oraz ksiądz proboszcz gminy Chmielnik. I właśnie proboszcz ksiądz Franciszek Siarek udostępnia zarówno kościół, jak i sale katechetyczne na tego rodzaju spotkania międzyreligijne, chrześcijańsko-żydowskie, także ekumeniczne, między przedstawicielami różnych wyznań. Także tu chodzi tak naprawdę o konkretny wysiłek, konkretną pracę. Nie chodzi już tyle o słowa, co właśnie o czyny, o spotkania. I ja myślę, że to zapewnienie księdza kardynała o woli kościoła w Polsce, aby robić jak najwięcej, dlatego żeby przezwyciężać uprzedzenia i tworzyć przyjazne relacje, to jest także przesłanie do nas, księży, szczególnie, którzy możemy wiele w tej dziedzinie zrobić. Ksiądz kardynał wspomniał bardzo istotnej rzeczy, o wadze formacji kandydatów do kapłaństwa, kleryków w seminariach, że to tak ważne, aby pasterze tego kościoła lokalnego, księża, duszpasterze w parafiach, aby oni sami wiernie trwali przy tej linii, którą wyznaczył nam Ojciec Święty swoim przykładem. A my jako Polacy przecież powinniśmy być ogromnie dumni z tego, że w czasie tej uroczystości, nawet dzisiejszej, ciągle padały te słowa także z ust rabina Rozena, że Jan Paweł II zrobił więcej dla relacji chrześcijańsko-żydowskich niż Kościół w ciągu 2000 lat. Ta niesłychanie piękna metafora, której kardynał użył, odwołując się do Jana Pawła II, odnalezionych braci. Braci odnalezionych w momencie, gdy Jan Paweł II i naczelny rabin Rzymu padli sobie w rzymskiej synagodze w ramionach i kardynał powiedział, że nie powinniśmy się dziwić, że niedawno odnalezieni bracia potrzebują jeszcze wiele wysiłku, żeby się poznać, żeby się zbliżyć.
Jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, wspomniał ksiądz, że to był dwugłos. Co księdza uderzyło w tym, co powiedział rabin David Rosen?
Najbardziej uderzające i myślę, że świadomie umieszczone w centrum tego przemówienia było wezwanie rabina Rosena do własnej wspólnoty. Wezwanie do Żydów, do rabinów także, aby oni sami otwierali się na dialog. To było bardzo piękne. W tym dialogu. Rabin Rozem mówi jako drugi, jego wypowiedź była niejako reakcją na co powiedział ksiądz kardynał, była echem i ona była istotnie taką symetryczną, pełną dobrej woli odpowiedzią. Mianowicie my, Żydzi, zdajemy sobie sprawę, że też mamy wiele do zrobienia. My, Żydzi, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze otwieramy się na ten dialog i czasem nie dość wymagamy też od siebie, ale właśnie na tym polega duch religijności, tak samo chrześcijańskiej, jak i żydowskiej, żeby wymagać od siebie. I rabin Rozen zdecydowanie wzywał, i tak jak w przemówieniu księdza kardynała pojawiło się wiele samokrytycznych wątków. Ksiądz kardynał w swoim przemówieniu był samokrytyczny, tak samo rabin Rozen. Z pewnością to przemówienie rabina Rozena, tak samo jak i przemówienie księdza kardynała, będzie szeroko czytane nie tylko w Polsce, ale i na świecie, dlatego że mieliśmy także przedstawicieli mediów zagranicznych bardzo zainteresowanych tym, co tak wysocy przedstawiciele naszych dwóch wspólnot religijnych powiedzą.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z Krakowa mówił ksiądz Janusz Salamon, jezuita, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu działającego przy Ignacjanum, które zorganizowało konferencję.
Wielki Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Zatrzymajmy się dziś przy kolejnym z grzechów głównych – chciwość. Ktoś powiedział, że ludzie powinni kochać ludzi i używać rzeczy. A dziś często kochają rzeczy, a używają ludzi. Gorzkie to zdanie. Ale coś takiego rzeczywiście dzieje się w naszym świecie. Warto podkreślić, że pieniądze czy majątek same w sobie są moralnie obojętne. Zło nie tkwi w materii. Zło lub dobro wybiera wolny człowiek. Ocenie moralnej podlega jednak sposób zarabiania i wydawania pieniędzy. Grzechem nie jest samo posiadanie, zarabianie czy pomnażanie majątku. Katolicka nauka społeczna mówi o prawie człowieka do prywatnej własności. Pieniądz jest czymś niezbędnym do życia. Jest miernikiem, symbolem ludzkiej pracy. Powinien służyć człowiekowi. Ale nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać, że siedzi w pieniądzu także jakaś niszcząca siła. Słowo Boże ostrzega wielokrotnie przed żądzą posiadania. Dobra materialne łatwo bowiem przesłaniają horyzont ludzkich dążeń i celów, zasłaniają skutecznie drugiego człowieka i samego Boga. Chciwość uderza w innych na wiele sposobów. Nieuczciwość w handlu, fałszowanie wagi, wymuszanie okupu, wykorzystywanie biednych, odmawianie zapłaty za pracę, łapówkarstwo. To tylko niektóre z przewinień wymienione już w Starym Testamencie, czyli znane co najmniej od 2000 lat, a niestety wciąż aktualne. Katechizm Kościoła do biblijnej listy grzechów wypływających z chciwości dopisuje te bardziej współczesne – spekulacje, korupcje, przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, źle wykonane prace, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków. Pismo Święte zwraca uwagę na to, że pieniądz bardzo łatwo staje się bożkiem. Biblijne przestrogi przed bogactwem dotyczą właśnie tego niebezpieczeństwa. Ewangelia stawia sprawę bardzo jednoznacznie. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A na innym miejscu czytamy: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Bogacz z przypowieści, który buduje większe spichrze, aby czuć się bezpiecznym i sytym, usłyszy mocne słowa – głupcze. Nie jest to potępienie zapobiegliwości, ale przestroga przed zamknięciem się w złotej klatce, przed sercem nieczułym na ludzką biedę. Czy chciwość w naszych czasach nabrała jakichś szczególnych cech? Były dyrektor jednego centrum kart kredytowych zauważył, że ludzie obecnie nie cenią pieniędzy bardziej niż dawniej, ale wszystko inne cenią mniej. Można powiedzieć, że tam, gdzie postępuje inflacja wartości wyższych, nieprzeliczalnych na pieniądze, zaczynają liczyć się już tylko pieniądze. Pieniądze dają złudne poczucie znaczenia i pełnej kontroli nad życiem. Chciwość jest dziś napędzana przez konsumpcyjny klimat tęsknoty za dobrobytem, podsycane nieustannie przez reklamy. Specjaliści od marketingu znają dokładnie nasze słabe punkty, dlatego kuszą nas perfekcyjnie. Kupowanie przestało być obowiązkiem, stało się dla wielu formą relaksu, przyjemności, a dla niektórych nawet formą uzależnienia. Próby zamknięcia dużych sklepów w niedzielę wywołują głośne protesty. A przecież handel należał zawsze do sfery profanum. Dziś nabiera cech sakralnych. Parę dni temu w jednym ze śląskich supermarketów zawarto pierwszy ślub. Supermarkety stają się świątyniami superkonsumentów. Chciwość bywa dziś łatwo rozgrzeszana, poza konfesjonałem. Uważa się ją za motor napędowy wolnego rynku, postępów ludzkości, rozwoju cywilizacji. Nauczanie społeczne Kościoła głosi, że stosunki społeczne nie mogą być określane jedynie przez czynniki ekonomiczne. Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności gospodarczej, jest moralnie nie do przyjęcia, czytamy w katechizmie. Nieuporządkowana żądza pieniędzy pociąga za sobą zgubne skutki. W człowieku odzywa się raz po raz także głód duchowy, ale co ciekawe, i do tego głodu nieraz przyczepia się chciwość. Przenosimy konsumpcyjne nawyki na sprawy duchowe. Chcemy od razu odlecieć, od razu doświadczać mistycznych uniesień, od razu wszystko pojąć, zrozumieć, doświadczyć. Jedni kolekcjonują rzeczy, inni chcieliby kolekcjonować duchowe przeżycia. Najwyższa już pora zapytać o lekarstwo na chciwość. Nasuwa się skojarzenie z ewangelicznym błogosławieństwem „Błogosławieni ubodzy”. To nawiązanie do starotestamentalnej tradycji ubogich Jahwe, czyli ludzi szczególnie bliskich Bogu. To ci, których serca są proste i pokorne, którzy są świadomi swego wewnętrznego ubóstwa, którzy potrafią się dzielić. Oczywiście, że bieda materialna nie gwarantuje automatycznie serca wolnego od chciwości. Dlatego ubóstwo pochwalane w Ewangelii jest przede wszystkim postawą duchową, wolnością od żądzy posiadania. Co, rzecz jasna, nie może być pretekstem do obłudnego gadania w stylu „mam dużo, ale wewnętrznie jestem ubogi”. Ewangeliczne ubóstwo wyraża się w konkretnych postawach, przekonaniach i czynach, takich jak prostota życia, wrażliwość na ludzką biedę, umiejętność dzielenia się, odpowiedzialność za bliźniego, umiejętność rezygnowania. Święty Paweł pisze: „Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Bóg jest nieskończenie bogaty, bogaty w miłość. A w miłość wpisana jest zgoda na ubóstwo, czyli na życie w zależności. Życie dzięki innym i dla innych. Jezus ubogi stoi po stronie wszystkich ubogich świata. W nich czeka na mnie, aby mnie swoim ubóstwem ubogacić.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostnym rozważaniem księdza Tomasza Jaklewicza kończymy piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.